Szanowni Państwo, gościmy dzisiaj w Urzędzie Rady Ministrów, w gabinecie szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, pana ministra Henryka Kowalczyka. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże.
Dzisiaj będziemy mieli okazję trochę dłużej porozmawiać, nie przez telefon, więc wiele spraw, z którymi w tej chwili boryka się rząd. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Zacznijmy od tych spraw najbardziej pilnych, czyli od programu 500+. Zakończyły się konsultacje. No i teraz pada pytanie. Samorządy mówią lipiec, wy mówicie nie, maj, ewentualnie z wyrównaniem do tyłu. Jak to będzie?
No, samorządy chciały 3 miesiące na przygotowanie wypłat. Ja uważam, z doświadczenia samorządowego zresztą, że jest to zupełnie niepotrzebne. Jest to okres za długi. System, który mają samorządy dotyczący zasiłków rodzinnych i innych, pozwoli na to, że można to sprawnie przeprowadzić. Tym bardziej, że jest to bardzo prosty system. 500 zł dla każdego dziecka bez względu na dochód, a więc zdecydowana większość rodzin w ogóle nie będzie dokumentów składać dochodowych, tylko prosty wniosek o wypłatę. Te rodziny, które będą się ubiegać o dodatek 500 zł na pierwsze dziecko, będą musiały udowodnić swoje dochody, ale te dochody przecież udowadniają w momencie składania wniosków o zasiłek rodzinny, więc myślę, że tu też problemów być nie powinno. Także to zafunkcjonuje na pewno trochę szybciej. A poza tym, no, samorządy też powinny pamiętać, że tak naprawdę bardzo duże pieniądze trafiają do ich mieszkańców, do ich rodzin. Więc no, jest to pomoc dla samorządu, bo samorząd to jest wspólnota mieszkańców, więc to trzeba też pamiętać.
Panie ministrze, tyle, że takim szerokim echem odbił się, powiem szczerze, że nawet mnie trochę wzruszył, znaczy trochę, bardzo wzruszył ten list 9-latki z Miłkowa do pani premier, która tam na koniec mówi, żeby drugie dzieci były drugimi, potrzebne są pierwsze.
To jest oczywiście chwyt propagandowy Gazety Wyborczej. Hasłowo mówi się na pierwsze dziecko, natomiast tak naprawdę to jest pomoc rodzinie. I sposób liczenia jest tylko taki, że rodzina, która ma jedno dziecko, wychowuje jak gdyby to dziecko na swój koszt. Natomiast jeśli już ma więcej niż jedno, czyli dwoje, troje i tak dalej, to bez względu na dochody państwo pomaga w wychowaniu tych dzieci. Więc taki jest cel tego programu. Jest to pomoc rodzinie, a nie pieniądze dla konkretnego dziecka. To nie jest stypendium dla dziecka imiennie przyznane, tylko jest to pomoc dla rodziny. Czyli pomoc nie będzie imiennie, decyzja nie będzie imienną dla poszczególnych dzieci, tylko pomoc dla rodziny. Więc no, tego typu chwyty PR-owskie są chyba nie na miejscu w tym momencie.
No ale pani premier odpowiedziała dość poważnie, więc tak tej dziewczynce. Jeśli chodzi już o te wszystkie zmiany, które się dzieją, porozmawiajmy może troszeczkę dłużej o podatku bankowym i podatku obrotowym dla handlu, bo on zaczyna już w tej chwili skutkować. Jeszcze go nie ma, a on już zaczyna skutkować.
Podatek bankowy jeszcze nie skutkuje, to znaczy banki przedstawiły nowe taryfy i to każdy bank w styczniu przedstawia taryfy usług, prowizji. I tutaj następują zmiany i kilka dni temu na przykład zaatakowany bank PKO BP, że zmieni, podnosi taryfy. Okazuje się, że te taryfy rzeczywiście zmienia, ale niektóre podnosi, niektóre wręcz obniża. To wiąże się z jakąś polityką banku, który zachęca do kont internetowych i tam jest następuje obniżenie, jednocześnie podwyższając te konta, które są obsługiwane tradycyjnie. Więc to nie ma nic wspólnego akurat z podatkiem bankowym.
No tak, ale to jest tak. PKO BP miał być tym bankiem, który miał stabilizować i zmuszać pozostałe banki komercyjne. Dzisiaj się mówi o Credit Agricole, mówi się o Raiffeisen i tak dalej. Całym szeregu banków, które zaczynają kombinować przy prowizji, przy kredytach hipotecznych, to jest 0,5%. No to jest sporo, jeśli ktoś bierze. No, ja akurat trudno mi w tej chwili sobie przeliczyć, bo nie mam kredytu hipotecznego, nigdy nie brałem, ale według jakichś takich skromnych wyliczeń przy 300 tysiącach to jest 20 tysięcy więcej.
Znaczy tutaj jeśli chodzi o podnoszenie, to oczywiście każdy pretekst dla banku jest do podnoszenia i to jest pewnie zrozumiałe, z tym, że No banki żyją z kredytów, żyją z obsługi kont i w tym momencie, jeśli którykolwiek bank będzie zbyt mocno podnosił czy prowizje, czy opłaty, to od niego odejdą klienci, więc oczywiście pierwszy miesiąc może być taką przyczyną, takim pretekstem do podniesienia. Natomiast jeśli chodzi o sytuację rynkową, no banki muszą udzielać kredytów, więc na pewno będą zmuszone do obniżenia, tym bardziej, że jeśli chodzi o podatek bankowy, to tak naprawdę to jest niecałe 1/3 zysków, które banki mają, więc mają się czym, zysków netto, mają się czym podzielić, więc nie muszą wcale przerzucać na klientów.
A te pomruki agencji, kolejnej agencji ratingowej Moody's?
No, nie dziwię się, dlatego że naruszamy niestety pewne interesy i to jest też fakt. Dlatego, że no, podatek bankowy czy podatek od sklepów, szczególnie właśnie tych dużych, bo tam ta skala jest trochę większa, no, powoduje pewne naciski. Natomiast jeśli chodzi o stabilizację finansów publicznych, to w tym przypadku jest ona przez te agencje oceniana bardzo dobrze. Bardzo wyraźnie wskazuje się, że spełniamy wszystkie kryteria ekonomiczne, deficyt poniżej 3% PKB i tak dalej, więc to są takie próby, myślę, że też nacisku, abyśmy zrezygnowali z opodatkowania właśnie tych instytucji, które no, są z kapitałem, głównie z kapitałem zagranicznym.
Jeśli już mówimy o sklepach, miał być podatek w zasadzie bardziej związany z powierzchnią, teraz wchodzicie w podatek obrotowy. No i tam jest taki płacz, i myślę, że dosyć słuszny, jeśli chodzi na przykład o apteki, które mówią, no zaraz, za sobotę i niedzielę handel, będziemy płacić większy podatek.
Czy były konsultacje?
Mało, że musimy wtedy pracować.
Tak, były konsultacje i rzeczywiście pierwotna propozycja naszego podatku to był 2% od obrotu dla sklepów, które mają powierzchnię powyżej 250 metrów kwadratowych. Myśmy po konsultacjach, tutaj bardzo szerokich konsultacjach, które odbyły się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 8 stycznia, wszyscy, dosłownie wszyscy, mówili, żeby odejść od kryterium powierzchni, że ona jest niesprawiedliwa. No choćby sklepy meblowe mają duże powierzchnie, a obrót jest, nie przystaje do tej powierzchni. Więc odeszliśmy od tej powierzchni. Ale oczywiście zostały obroty. Po to, żeby nie obciążać małych sklepów, zrobiliśmy kryterium pierwsze, czyli podatek zerowy dla obrotów poniżej 18 milionów rocznie, 1,5 miliona miesięcznie, bo czasami ja już słyszałem takie wersje, że miała być ta kwota wolna dużo wyższa, a jest tylko 1,5 miliona, więc ja podkreślam jeszcze raz, to jest 1,5 miliona miesięcznie, a 18 milionów rocznie. Firmy, z którymi konsultowaliśmy te rozwiązania, sugerowały nawet mniejsze kwoty. Sugerowały kwoty 1 milion miesięcznie, czyli 12 milionów rocznie. A więc my nawet więcej tej kwoty wolnej od podatku dajemy, niż było to sugerowane. Oczywiście też jest progresywny podatek. Ja wiem, że polskie firmy mówią, że za mała progresja, że powinno się dołożyć tam więcej, nie? 5-6%, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to nie może być taka progresja, którą nam zakwestionuje Komisja Europejska. No Węgrzy tak zrobili, musieli się wycofać, więc nie możemy tego robić w sposób tak drastyczny, tylko łagodny. Jeśli chodzi o podatek w weekendy, czyli ten sobotnio-niedzielny, no to był taki pomysł Ministerstwa Finansów po to, żeby zabezpieczyć ten cel fiskalny, czyli zebrać odpowiednie pieniądze. Skoro żeśmy podnieśli kwotę wolną od podatku, są małe kwoty podatkowania, bo ten pierwszy próg, czyli właściwie wszystkie polskie firmy będą w pierwszym progu, to jest 0,7%, a nie 2%. Więc żeby te pieniądze zebrać, wprowadzono dodatkowo wyższą stawkę za handel sobotnio-niedzielny. Tak naprawdę ten handel sobotnio-niedzielny to jest w wielkich sieciach i supermarketach, więc on będzie tam dotyczył ich głównie, a nie będzie też zarzutu, że są różnie traktowane przedsiębiorstwa.
No wie pan, no tak, to nie do końca się zgodzę, że to będzie tylko i wyłącznie duży, no bo w gruncie rzeczy, jeżeli już coś w niedzielę muszę kupić, to prędzej zajrzę do małego sklepiku niż do dużego.
Ale ten mały sklepik będzie z kolei miał kwotę wolną od podatku, tą pierwszą, czyli
ale
on w ogóle nie będzie płacił, bo jego nie będzie dotykać sobota, niedziela, bo on będzie zwolniony z innego tytułu.
Ale wracam do aptek, bo te apteki jednak, w tej chwili mamy przede wszystkim jednak system sieciowy. Tych aptek pojedynczych, tych małych, które będą zwolnione z racji obrotu, będzie niewiele. Natomiast no, dominują przede wszystkim no, sieci polskie, i to polskie sieci polskich aptek.
Znaczy tutaj te rozwiązania dotyczące soboty, niedzieli mają taką jedną jeszcze rzecz do dyskusji, bo ona nie została skonsultowana. To jest ewentualne też progi, czyli rzecz progresywności tego podatku za sobotę i niedzielę. I to nie zostało wprowadzone. Myślę, że nad tym jeszcze będziemy dyskutować.
Sporo tych spraw tak skaczemy. Rozmawialiśmy o bodajże 2 tygodnie temu przez telefon o podziale Warszawa-Mazowsze. Pan powiedział, że nie ma takich pomysłów. I teraz pytanie, czy ten pomysł jest, czy też rzeczywiście to jest na tej zasadzie, że opozycja sprzedaje wam takiego, taki temacik, z którym wy się musicie mierzyć?
Znaczy, powiem wprost, żadnych prac w rządzie tego typu rzeczami nie ma.
No tak, tylko że wy macie trochę inną metodologię działania. Jak poprzedni rząd mówił, że w rządzie nie ma, to znaczy było wiadomo, że ustawa nie istnieje, bo się posłom, że tak powiem, za bardzo pracować nie chciało w parlamencie. U was duża część jednak mimo wszystko zmian przychodzi z inicjatywy poselskiej i to jest całkiem inny tryb, więc to jest tak troszeczkę dyplomatycznie pan w tej chwili powiedział.
Znaczy, ja mówię to, co, za co odpowiadam, więc nie ma żadnych prac rządowych na temat podziału Warszawy i Mazowsza. Dyskusja faktycznie była i ona była bardziej intensywna jeszcze przed. Z tego względu, że podział Warszawy, znaczy podział Mazowsza na Warszawę i resztę miałby sens i będzie miał pewnie sens, ale w momencie, kiedy uzyskujemy i ubiegamy się o fundusze unijne. Niestety tak się złożyło, że Mazowsze w tej chwili dochód na mieszkańca, czyli liczony do ubiegania się o fundusze spójności, przekracza średnią europejską, jeśli bierzemy Mazowsze razem z Warszawą. Wobec tego już w tej chwili, w perspektywie na lata 2014-2020, straciliśmy mnóstwo pieniędzy. Mamy tylko 40% tych pieniędzy, które moglibyśmy mieć, gdyby tej średniej Mazowsze nie przekroczyło. Oczywiście to już się stało, więc podział teraz pewnie by niewiele zmienił. Musielibyśmy robić korektę finansową i to trzeba by robić w tej chwili w konsultacji z Komisją Europejską, czy da się korektę budżetową w funduszach unijnych zrobić. Ale jeśli będą zakontraktowane projekty, to pewnie będzie to bardzo trudne. Czyli ta dyskusja powinna się odbyć w latach 2011-2012, wtedy kiedy były negocjowane programy unijne na lata 2014-2020. Do tej dyskusji warto wrócić przed następną perspektywą finansową, bo wtedy w ogóle nic nie dostaniemy jako Mazowsze, będąc regionem powyżej średniej unijnej. Natomiast wiadomo, że na Mazowszu jest ogromne zróżnicowanie dochodowości. Warszawa bardzo bogata i teren, no jakby te subregiony siedlecki, ostrołęcki, czy ciechanowski, czy radomski, są biedne i to jest dochód jest około 5 razy mniejszy niż w Warszawie. Stąd chcąc jakiekolwiek środki unijne mieć na następną perspektywę, trzeba o tym pomyśleć. No ale to jest czas jeszcze do tego i tu myślę, że mamy spokojnie czas do obliczeń.
Samorządowcy z jednej strony przyznają panu rację, inni z kolei mówią, że tak, no dobrze, ale stracimy na CIT-cie, który przede wszystkim generuje Warszawa, a Warszawa też na tym nie zyska, bo będzie musiała płacić po prostu jakieś masakryczne janosikowe na rzecz całego kraju.
No właśnie, czyli Warszawa będzie płacić janosikowe na rzecz reszty Mazowsza.
Ale niekoniecznie to musi być Mazowsze, to może być w wielu
mężczyznach. Reszta kraju też. No. Natomiast w tej chwili wygląda tak, że system janosikowego wyrównuje dochody, oczywiście nie w 100%, no bo tak nie powinno być i nie jest, ale wyrównuje te dochody i janosikowe odprowadzane do innych województw pozwala na to, że inne województwa czasami wygląda, że lepiej są gospodarowane niż Mazowsze. Bo mimo, że Mazowsze ma duży dochód, to ma też duże wydatki. Jest mnóstwo instytucji, które też jest powiązane z Warszawą. Czyli tak naprawdę, jeśli byśmy podzielili pieniądze, które wydaje Urząd Marszałkowski geograficznie na Warszawę i na resztę, no to niestety bardzo wyraźnie jest przewaga Warszawy. Czyli to, że województwo jest bogate, to tak naprawdę niewiele zyskują z tego mieszkańcy siedlec Ostrołęki czy innych miast, bo i tak większość tych pieniędzy jest wydawane w Warszawie. Więc nie jest tutaj dokładnie tak, jak się wszyscy spodziewają, bo ten podział środków finansowych nie jest równomierny. Oczywiście może tu jeszcze Płock jest trochę bardziej wyróżniany, ale to z racji...
To widać.
Tak, z racji chyba innego traktowania Płocka przez marszałka Struzika.
No, to niestety widać. Mówię niestety nie dlatego, że akurat do Płocka mam jakieś zastrzeżenia, ale to po prostu dysproporcja jest zbyt duża, przyzna pan. Tak. Ale zapytam pana tak całkiem prywatnie. Gdyby pan był kto decydować, wydałby pan 5 miliardów złotych na 6 stacji, na właściwie taki kanał pod Wisłą plus 6 stacji metra, czy też zbudowałby pan resztówkę A2 do Terespola?
Znaczy w ogóle to tunel pod Wisłą dla metra no jest bez sensu, absolutnie. No przecież w większości krajów stolic europejskich tego
robi się
mostem. No, przecież to naprawdę Warszawa ma tak znakomite warunki. Ze Skarpy wyjeżdża metro, jest prowadzone górą i to jest wielokrotnie tańsze. Nie wiedzieć czemu akurat wymyślono tunel pod Wisłą. Zresztą to nie tylko ten. No, tunel wzdłuż Wisły w autostradzie, no, to jest ewenement chyba na skalę światową, że budujemy tunel, na którym właściwie nie ma skrzyżowań, jest jedno skrzyżowanie, więc ogromne koszty ponosimy, nie wiem, sztuka dla sztuki tutaj, no, A2 w południu Warszawy jest na pewno znacznie potrzebniejsze.
No tak, i południu, i zresztą myślę, że wschodowi, czyli naszemu regionowi, tak się dopytuję trochę na ten nasz region i
no, to znaczy,
całkiem spora liczba posłów trafiła w tej chwili do ław rządowych i teraz pytanie, na ile da się polobować dla rzeczy wschodniego Mazowsza?
No tak, to jest rzeczywiście wyzwanie dla tych, którzy są członkami rządu, to znaczy no, wprost członkami rządu jest dwóch, czyli ja i Tchórzewski. Mamy jeszcze sekretarzy stanu.
No właśnie.
Czyli można by powiedzieć, że połowa parlamentarzystów to jest członkami rządu z naszego okręgu. Czy to się przełoży na szczególne uwzględnienie naszego regionu? Nie chciałbym tego tak nazywać, dlatego że każdy, znaczy członek rządu powinien myśleć o całej Polsce, a nie o swoim okręgu wyborczym. To jest jedno. Natomiast też nie pozwoli na to, aby był dyskryminowany ten okręg, tak jak to było w tej chwili. I myślę, że A2 no, będzie wreszcie pospinana razem, bo w tej chwili no, jest jakieś tam fragmenty, obwodnica Mińska, ale tak w tej chwili ani wjazdu do Warszawy nie ma. To są jak gdyby nasze wyzwania, czy w tej chwili no, obiecana na euro
17,
która miała być, no i zakończyło się obwodnicą Garwolina.
No ale ta obwodnica to 25 lat się wie pan budowała, to ona no się tak, w końcu musiała zbudować.
Ale się zakończyło tylko na tym, czyli właściwie to niewiele daje, a rondo w Kobieli jest już w ogóle horrorem dla każdego przejeżdżającego. Ja zresztą pochodzę stamtąd, więc czasami jadę. No. Więc to jest jak gdyby te dwa wyzwania są niezwykle istotne i kolejne jeszcze dla, przez Siedlec mniej widać, ale to jest Wyszków, Ostrów, Mazowiecka, też takie wąskie gardło.
No i dziewiętnastka, która mogłaby tak rozkołysać cały region.
No, dziewiętnastka całkowicie została zaniechana i trzeba do niej powracać i to pewnie dłużej potrwa. Czyli tutaj te zaniechania na wschodnim Mazowszu są ogromne. Natomiast są jakieś początki i teraz myślę, że rząd powinien skupić się na połączeniu tych wszystkich odcinków, żeby rzeczywiście to były pełne ciągi komunikacyjne.
No bo nie wiem, jest jakaś taka kompletna abstrakcja dla mnie, kiedy patrzę na mapę budowanych autostrad, dróg ekspresowych. Jestem chociaż akurat bardziej zwolennikiem dróg ekspresowych, bo one zdaje się są i tańsze, i szybciej,
można je budować. I naprawdę jakość jazdy nie.
Dokładnie. Jeżdżę siódemką, kawałkami siódemki. Nigdy nie potrafiłem zrozumieć, w czym jest logika, żeby robić to po kawałku. Kawałeczek, dziura, kawałeczek, dziura, kawałeczek, dziura.
Ja też nie mogę tego zrozumieć, ale to było pytanie do poprzedniego rządu. Na pewno przed naszym...
No ja myślę, że to dla paru jeszcze, bo to
zadanie
taka
będzie,
dziwna polityka z dobrych 20 lat trwa.
Zadanie najważniejsze, połączyć te kawałki teraz. To jest
no, jest też, panie ministrze, taka, troszeczkę ktoś powie, że prywaty będę uskuteczniał, ale był taki poseł, który żyje przede wszystkim z transferów piłkarskich, który obiecał zrobienie 12 kilometrów nawierzchni, bo nawet nie drogi, nawierzchni między granicą województwa lubelskiego a miastem Łukowem. Zresztą dziura w 63. To tak jakby ktoś kiedyś pamiętał z was, bo tam nie ma się kto tym kompletnie zająć. 12 kilometrów drogi, dosłownie na wierzchni.
Problemu nie znam, przyznaję.
No, poseł Żmijan nie potrafił sobie z tym poradzić, jakkolwiek składał wiele obietnic, poseł Kucharski też. A Lubelszczyzna też jakoś tak nie miała szczęścia i chyba dalej nie ma szczęścia do dobrego lobbingu tutaj w Warszawie.
Lubelszczyzna jest dobrze reprezentowana, akurat może okolice Łukowa mniej.
Chociaż posłów mamy swoich akurat tam. Dobrze, ale wróćmy już tak całkiem na serio do tej dużej, poważnej polityki. Sześciolatki wracają. I ja musiałem zapytać o współpracę z samorządami was w tej chwili. Jak wy ją chcecie ułożyć? Bo tak na dobrą sprawę, oczywiście wszystko możecie pięknie wymyśleć, ale w dużej mierze, tak czy inaczej, to jest to cokolwiek wymyślicie, to tak czy inaczej będzie realizowane w mniejszej lub większej mierze przez samorząd. Czy macie jakieś pomysły na to? Wiadomo, że te samorządy są jednym, nazwijmy to wasze, tak jak to gdzieś, jak to możemy powiedzieć w Siedlcach, albo bardzo wasze, albo mniej wasze, no ale też są też i opozycyjne. I teraz pytanie o pomysł na to, jak albo je dowartościować, albo przekonać do tego, żeby zaangażowały się. Choćby nawet sprawę w tej chwili sześciolatków, czy też siedmiolatków w szkołach, która będzie od nich wymagała pewnego wysiłku, również logistycznego.
Tutaj, jeśli chodzi o szkoły, to właściwie my wychodzimy naprzeciw samorządom, dlatego że to poprzednio było tak, że wymagano wysiłku, nałożono obowiązek sześciolatków do szkoły.
Ale oni bardzo tego chcieli, dlatego że nie chcieli subwencji jak najmniej dokładać do przedszkoli.
Zupełnie o czym innym mówimy. To znaczy i tak ta subwencja, czy dokładanie do przedszkoli się przesunęło. My chcemy zaproponować właśnie samorządom subwencje na przedszkola, co by było niezwykle istotne. Bo to, że akurat samorządowcy zechcą wysłać sześciolatków do pierwszej klasy, to i tak nie zwalnia, bo był obowiązek wtedy pięciolatków do przedszkoli, czyli tak i tak niewiele im to finansowo zmieniło. Organizacyjnie zrobił się bałagan. Oczywiście będzie jeszcze ten bałagan się ciągnął przez całym cyklem, jak gdyby ten rocznik, ale sądzę, że będzie to porządkowane i rozwiązanie, że rodzice mają wybór, jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Nikomu niczego, do nikogo nie zmuszamy. Natomiast jeśli chodzi o współpracę, to oczywiście będzie tak bardzo różnie, że samorządy, ja oczekuję, że będą oczywiście współpracować, choćby nawet w tym zakresie wypłaty 500+, to jest w ich interesie. No jeśli będą mieszkańcy bogaci, to jest w ich interesie. Ale może się zdarzyć sytuacja taka, ja już nawet takie przypadki słyszałem, że oto jakiś samorząd zamyka szkołę, w której jest 70 uczniów, 70 kilku uczniów, sześcioklasową, więc nie jest to taka mała szkółka i mówi, że to wszystko wina PiS-u, tylko nie wiem, na czym ta wina ma polegać. Nie? To znaczy, to jest usprawiedliwienie, że on musi zamykać szkołę, bo jest to wina PiS-u, bo nie idą sześciolatki do tej szkoły. No więc jeśli takie argumenty będą prezentowane, to rzeczywiście współpracy pewnie nie będzie. Ale jeśli każdy myślący zdroworozsądkowo samorząd będzie współpracować, bo te propozycje są naprawdę dobre. My też chcemy z samorządami przedyskutować sprawę finansowania samorządów, co jest niezwykle ważne.
Zwłaszcza w kontekście powiatów.
Tak, powiatów, ale też i gmin. I tutaj taką znakomitą okazją będzie dyskusja na temat ustawy o kwocie wolnej od podatku, bo ona podnosi, czyli ta propozycja nasza z wyborów i w tej chwili jest projekt prezydencki o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, jak gdyby narusza finanse samorządów i oczywiście my chcemy te finanse w inny sposób zrekompensować albo też nawet przebudować te finanse samorządów tak, żeby miały lepsze możliwości inwestycyjne.
No właśnie, w którym kierunku chcecie w tym pójść? Bo to rzeczywiście to jest spory uszczerbek. To się tak wydaje, że...
To jest kilka miliardów.
No tak, a w ich wydaniu to jest dla niektórych kilkaset tysięcy, dla niektórych kilkadziesiąt milionów.
Tak, więc oczywiście przebudować te finanse samorządów po to, żeby spokojnie miały pieniądze na inwestycje. Bo teraz też samorządy czasami, nie wszystkie, ale zdarzają się takie samorządy, które w sposób dość nieodpowiedzialny inwestują, pożyczają, Więc reguła wydatkowa, te progi ostrożnościowe w zadłużaniu powodują, że w tej chwili wiele samorządów stanęło przed progiem i zakazem możliwości jakiegokolwiek kredytowania, nawet łącznie z współfinansowaniem projektu ze środków unijnych, co jest niezwykle niebezpieczne, bo wtedy nawet na te 20% czy 15% nie mają pieniędzy, nie mają własnych i nie mogą wziąć kredytu, bo przekroczyli progi ostrożnościowe. Więc ten problem będziemy chcieli rozwiązywać, na to będzie spokojnie czas w tym roku, po tych pierwszych okresach wprowadzania podatku, to myślę, że to tam już...
A przyjrzecie się kwestii subwencji, zresztą nie tylko subwencji, ale to, no to jest subwencji, która wycieka w coraz większym stopniu, mówimy o oświacie, na szkoły policjalne, które są poza, z jednej strony są publiczne i są subwencjonowane, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o policzenie faktycznych efektów ich kształcenia, nikt nie jest w stanie tego zrobić. Jest parę takich kraników i rozmawiałem już z pani minister Wargocką, która powiedziała, że zdecydowanie odejdziecie od pozwalania na przekazywanie szkół stowarzyszeniom czy też fundacjom, zwłaszcza fundacjom, które zaczynają się specjalizować w zarabianiu na oświacie.
Tak, no jest też taka tendencja. Nie chciałbym mówić, że wszystkie robią tylko z tej motywacji. Zastrzegam, ale na pewno jest wiele przedsięwzięć, szczególnie w szkołach policjalnych, maturalnych itd., które tak naprawdę są tylko po to, żeby tak wziąć subwencję i dać zaświadczenie komuś, kto jest ubezpieczony, itd., nie idzie do pracy, ma wszystkie zabezpieczenia i jeszcze dostaje, nie wiem, rentę rodzinną, wobec tego jak dostajesz rentę rodzinną, aha, no to musisz się uczyć, bo inaczej to ci zabiorą, nie? I wtedy czasami z tego motywacji wiele osób jest zapisanych do tej szkoły i niestety są to spore ilości.
I młodzieżowe ośrodki wychowawcze, to jest kolejny problem starostów zwłaszcza.
Tak, to są w oświacie, jest mnóstwo rzeczy takich, które szczególnie właśnie tam po szkole ponadgimnazjalnej występują w sposób, myślę, że niezasadny.
Czy samorządy mogą się spodziewać jakiegoś nowego modelu współpracy? Ja tu mówię również o nowych rozwiązaniach. Poprzednia władza lubowała się w narzucaniu im nowych zadań i nieprzesyłania pieniędzy. I to już mówię w imieniu samorządowców, którzy wielokrotnie z tego powodu płaczą. Macie inny pomysł?
Znaczy, pewnie samorządowcy będą płakać, ja tak się spodziewam. Choćby nawet już była dyskusja, że 2% na wypłatę tych zasiłków 500 zł to jest za mało, więc to oczywiście naturalne jest, że samorząd przy takiej okazji chce swoich pracowników doposażyć. To ja byłem samorządowcem i też każda okazja jest dobra. Natomiast w tym przypadku choćby te 2% na wypłatę jest naprawdę kwotą całkiem niezłą, bo 2% jest również przeznaczone na wypłatę, dopłatę do paliwa rolniczego, gdzie kwoty są nieporównywalnie mniejsze, gdzie trzeba zebrać wszystkie faktury i tak dalej, rozliczyć, a tu jest bardzo prosta decyzja, szczególnie decyzja ta, gdzie nie trzeba sprawdzać dochodowości. Więc, ale po spotkaniu Komisji Samorządu i Rządu były oczywiście wnioski, że to jest za mało. No, ja się spodziewam, bo dobrze jest podreperować budżet na każdej okazji. Przecież nie dajemy tych zadań bez pieniędzy, jak widać.
Co będzie priorytetem, no oprócz tego, co już jest oczywiste, w czym pracujecie, w najbliższych 3 miesiącach? Znaczy, może pan zdradzić najnowsze wasze pomysły?
Znaczy, najnowsze nasze pomysły, czyli priorytetem dla nas na najbliższe kilka miesięcy to są nowe ustawy podatkowe. Przede wszystkim chcemy, no już prace trwają, ale jeszcze te ustawy nie trafiły do Sejmu, przynajmniej jedna trafiła, a reszta jeszcze nie. To jest uszczelnienie podatku VAT, bo są wyłudzenia na ogromną skalę i to widać. Pracuje ministerstwo, eksperci nad tym, żeby zmienić prawo i zmienić też organizację służb skarbowych po to, żeby zaprzestano wyłudzać podatek VAT szczególnie, bo to jest na ogromną skalę, szacowane jest to na kilkadziesiąt miliardów złotych, więc to są ogromne pieniądze i to jest priorytet.
Ale macie w tym względzie jakieś swoje własne rozwiązania, czy też na czymś się wzorujecie?
Będą też i wzorować, wzorować i wzorujemy się na innych rozwiązaniach. Tutaj przede wszystkim takim głównym rozwiązaniem będzie elektroniczny system faktur VAT-owskich po to, żeby sprawdzić i mieć kontrolę na bieżąco, czy ta faktura jest prawdziwa i czy ta firma jest prawdziwa, bo najczęściej jest tak, że firma, praktycznie fikcyjna firma wystawia fikcyjną fakturę i inni na to odbierają podatek VAT, więc to jest jak gdyby zmora i tutaj i to jest na ogromną skalę. Tu nie chodzi nawet o kontrolę czy małych firm, bo to nie ma znaczenia, te małe firmy. Tu są dziesiątki milionów czy setki milionów złotych, takie są obroty, więc temu się trzeba przyjrzeć. To jest główne zadanie, bo bez tego po prostu nie będzie możliwości rozwoju gospodarczego, który mamy zaplanowany. I to jest takie drugie wielkie zadanie. Tutaj Ministerstwo Rozwoju i pan premier Morawiecki pracuje nad takim systemem rozwoju gospodarczego, patriotyzmu gospodarczego. Chcemy zmienić ustawę o zamówieniach publicznych po to, żeby była większa możliwość dawania zamówień naszym firmom. No to jest niezwykle istotne.
A będzie tam wreszcie zapis taki, że firma, która właściwie tylko i wyłącznie jest wydmuszką, która nie zatrudnia 3 czy 4 osoby,
tak będzie,
nie może dostać zlecenia, tak, musi się wykazać wreszcie etatami.
Będą takie zapisy. Właśnie ku temu to zmierzamy.
Znaczy, wie pan, bo generalnie tu już mówię o firmach szkoleniowych, które po prostu robiły tutaj jakieś masakryczne pieniądze, a zatrudniały 4 osoby, które pisały tylko wnioski.
Tak, i to jest właśnie, to jest nasza zmora. To tylko nie firmy szkoleniowe, to są firmy nawet do budowy dróg i autostrad i tak dalej, no powstała firma, duża, wygrywała przetarg i tak zatrudniała naszych podwykonawców, jeszcze dobrze jak im zapłaciła, najczęściej nie, a jeszcze bywało tak, że nie zapłaciła. Więc zamiast zbudować sobie potencjał gospodarczy przy budowie dróg i autostrad, to my żeśmy wykończyli te nasze przedsiębiorstwa. Więc tutaj ten mechanizm zamówień publicznych będzie tak skonstruowany, żeby po pierwsze dawał możliwości też dzielenia zamówień, to jest ważne, bo jak jest w tej chwili odcinek autostrady na miliard złotych, to nie każda nasza firma jest w stanie w tej chwili to dźwignąć, więc stąd biorą się te konsorcja. Ale chcemy tutaj to wzmocnić. Wzmocnić również zamówienia też z polskich fabryk i zakładów. No przykład choćby Pendolino, gdzie był wielokrotnie droższy niż na przykład ostatnio kupione 20 zestawów pociągów z Bydgoszczy, z PSY bydgoskiej. Też w grudniu ledwo już dopchnęliśmy ten kontrakt, można powiedzieć, żeby nie tracić pieniędzy, bo niestety poprzednia ekipa mocno to zaniedbała. Ale tym sposobem następuje rozwój tych rodzimych firm bardzo dobrze i te zamówienia będziemy starali się lokować. Oczywiście zgodnie z prawem europejskim, ale nie dyskryminując, bo do tej pory niestety były dyskryminowane czasami polskie firmy.
To już na koniec całkiem, czy może pan powiedzieć tak całkiem z dużym spokojem, że jesteśmy w pełni przygotowani na każdą ewentualność, jeśli chodzi o uchodźców. I ja nie mówię o tych 7 tysiącach, które może się pojawią, że się nie pojawią, jak się pojawią, być może się rozpłyną gdzieś i tak dalej, ale coraz częściej się mówi, te pierwsze informacje pojawiły się we wrześniu. W tej chwili do prasy trafiają całkiem poważne analizy o otwarciu całkiem nowego kierunku przerzutowego dla uchodźców. Nie jesteśmy w stanie tak do końca powiedzieć, ilu uchodźców jest już teraz na terenie Polski z paszportami dawnych państw postsowieckich, typu Ukraina, bo mówi się, że to też jest dosyć zbyt duża łatwość kupowania tam autentycznego dokumentu tożsamości. Słyszę takie informacje, że mieszkańcy Warszawy mówią, że czasami boją się już wieczorami wychodzić, bo zaczyna być na ulicach, nazwijmy to, bardzo emigrancko, bardzo przypominać to zaczyna już i Brukselę. Pytanie, na ile jesteśmy przygotowani, panie ministrze, na takie ewentualności?
Jesteśmy przygotowani na ochronę granicy wschodniej, zresztą byliśmy zawsze przygotowani, bo to był warunek przystąpienia do strefy Schengen. Granica wschodnia stała się wtedy granicą Unii, zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Jest to wyjątkowo dobrze chroniona granica. Oczywiście jest mnóstwo obywateli Ukrainy w Polsce. Szacuje się, że nawet to jest blisko miliona, ale oni są legalnie. My ich przyjęliśmy, część do pracy, część nawet oni nie składają tutaj wniosku o status uchodźcy. To taka burza się rozpętała po wypowiedzi pani premier.
Znaczy, panie ministrze, ja mam 26 autentycznych pod swoją opieką uchodźców z Krymu, którzy nie mają gdzie wrócić.
No
to są Ukraińcy, tyle że rosyjskojęzyczni, to jest wspólnota religijna i oni się nie dają podzielić i od roku walczymy o to, żeby dostali status uchodźcy. Oni mają, bo oni nie mają gdzie wracać. Oni pochodzą z Krymu, mogliby wrócić co najwyżej na Krym, gdzie im wprost mówią, jak wrócicie, to wam łeb urwiemy.
No tak, no bo to niestety, czyli to są rejony na Ukrainie, zresztą też wiele rodzin gdzieś tam mieszka, też w innej części Polski, ja też znam wiele takich, którzy przyjechali. Ale to nie jest problem tych uchodźców, bo tak naprawdę problem uchodźców, przed którym boryka się Europa, to jest problem uchodźców z Bliskiego Wschodu i to uchodźca to brzmi trochę dwuznacznie, dlatego że tak naprawdę większość to są imigranci, którzy w tym momencie na zaproszenie pani kanclerz Merkel, zresztą no zaproszenie absolutnie nieprzemyślane, ruszyli wielką ławą do Niemiec i my teraz mamy problem, czyli Europa Zachodnia ma problem, jak to podzielić. Oczywiście te 7 tysięcy, na które rząd się zgodził poprzedni, jeśli zajdzie potrzeba, to jesteśmy w stanie zagospodarować. Będziemy się starali, aby to byli po pierwsze chrześcijanie, aby byli dobrze sprawdzeni, czy nie są to wtyczki terrorystów, bo tak trzeba jasno powiedzieć, czyli zweryfikowani. Chrześcijanie, bo oni są w stanie kulturowo się zasymilować. Na takie warianty jesteśmy przygotowani. Natomiast jeśli by miało napłynąć do nas setki tysięcy uchodźców z Bliskiego Wschodu, muzułmanów, czy uchodźców, imigrantów, to oczywiście na to nie jesteśmy przygotowani i tego będziemy przed taką falą będziemy się chronić.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Henryk Kowalczyk, minister, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, był naszym gospodarzem dzisiaj. Ja panu bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję
bardzo. Do zobaczenia i do następnego wywiadu.